audycja Szukając Słowa Bożego, abyśmy mogli otworzyć nasze serca, nasze umysły na to, co będzie do nas dochodzić od zaproszonego gościa, a jest nim ksiądz rektor Gdańskiego Seminarium Duchownego, ksiądz dr Grzegorz Szamocki. Wspomniałem, że rektor Gdańskiego Seminarium Duchownego w Gdańsku, adiunkt w Zakładzie Historii Starożytnej Uniwersytetu Gdańskiego. Serdecznie witamy księdza rektora. I ksiądz rektor dzisiaj też przybył w towarzystwie swoich też i uczniów, tak można powiedzieć. A pośród uczniów mamy Mateusza Zawadzkiego, kleryka czwartego roku. Serdecznie witamy.
Boże.
Łukasza Wdowczyka, kleryka też czwartego roku.
Szczęść Boże.
I brata Mateusza Tarczyńskiego, kleryka drugiego roku Gdańskiego Seminarium Duchownego. Bardzo się cieszymy, że tak miłych i wielebnych gości mamy tutaj w studio Radia Maryja. Drodzy słuchacze, byśmy mogli przygotować się duchowo na to wszystko, co ma być też strawą duchową dla każdego z nas. Prośmy Ducha Świętego, aby On nas oświecił. Drodzy słuchacze, wczoraj przeżywaliśmy uroczystość objawienia Pańskiego. Ojciec Święty Benedykt XVI, mówiąc o gwieździe betlejemskiej, mówił, że dla nas taką gwiazdą betlejemską jest Słowo Boże. I pięknie się składa, że przygotowując się do najbliższej niedzieli, jaką jest Niedziela Chrztu Pańskiego, gościmy specjalistów od Biblii Świętej, którzy pomagają nam wchodzić w tajniki Bożego Słowa, Słowa, które dla nas ma być jak ta gwiazda, prowadzić do spotkania z Jezusem. Oddaję teraz głos naszemu gościowi, jakim jest ksiądz dr Grzegorz Szamocki, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Gdańsku. Zapraszam.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Najbliższa niedziela, jak już ojciec wspomniał, będzie w kościele niedzielą Chrztu Pańskiego. Skończy się zatem okres Bożego Narodzenia. Od czasu radości z narodzenia Syna Bożego Kościół przeprowadza nas w tę niedzielę w okres spełniania przez Jezusa Jego mesjańskiej misji. Jaka ona była? Czego dotyczyła? Co wyrażała? W jakim zakresie dotyka ona nas dzisiaj? W jakim sensie jesteśmy w nią włączeni i co z tego dla nas wynika? To są pytania, na które będziemy starali się znaleźć dzisiaj odpowiedź. Wsłuchajmy się zatem z uwagą w słowa Pisma Świętego, aby dowiedzieć się, co Bóg chce nam powiedzieć i o czym pouczyć.
Z księgi proroka Izajasza. To mówi Pan. Oto mój sługa, którego podtrzymuję, wybrany mój, w którym mam upodobanie. Sprawiłem, że duch mój na nim spoczął. On przyniesie narodom prawo. Nie będzie wołał, ni podnosił głosu. Nie da słyszeć krzyku swego na dworze. Nie złamie trzciny nadłamanej. Nie zagasi knota o nikłym płomyku. On z mocą ogłosi prawo. Nie zniechęci się, ani nie załamie. Aż utrwali prawo na ziemi, a jego pouczenia wyczekują wyspy. Ja, Pan, powołałem cię słusznie, ująłem cię za rękę i ukształtowałem, ustanowiłem cię przymierzem dla ludzi, światłością dla narodów, abyś otworzył oczy niewidomym, ażebyś z zamknięcia wypuścił jeńców, z więzienia tych, co mieszkają w ciemności.
Dzisiejsze starotestamentowe czytanie pochodzi z księgi proroka Izajasza, dokładnie z jej drugiej spośród trzech części. Ta właśnie część księgi została napisana nie przez samego Izajasza, który żył w VIII wieku, lecz przez proroka, który kontynuował jego myśl, a który żył w drugiej połowie VI wieku przed Chrystusem. Część narodu izraelskiego, zwłaszcza jego elita religijna i polityczna, znajdowała się na wygnaniu w Babilonii. Ponieważ imię tego proroka nie jest znane, dlatego bibliści nazwali go umownie drugim Izajaszem, a używając terminu greckiego deutero-Izajaszem. W 16 rozdziałach tekstu drugiego Izajasza chodzi głównie o przyszłość Izraela, jego wyzwolenie i powrót z wygnania w Babilonii. W tej drugiej części Księgi Izajasza znajdują się cztery pieśni, które mówią o nieznanym słudze Boga, słudze Pana. Odczytany dzisiaj tekst stanowi pierwszą z tych pieśni. Według proroka sługę cechuje jakaś szczególna relacja z Bogiem. Sługa uczestniczy w jego działaniu, zwiastuje jego zbawcze dzieła. Jest prezentowany jako idealny obraz człowieka wierzącego w Boga. Sługa jest człowiekiem dobrym. Jego działanie różni się zdecydowanie od poczynań władców tamtego czasu. Prorok mówi o słudze, że ten nie złamie trzciny nadłamanej, nie zgasi knotka o nikłym płomyku. Ten sługa będzie także pośrednikiem nowej relacji Izraela z Bogiem. Będzie, jak mówi tekst, przymierzem dla ludzi, a także światłem dla innych narodów i nadzieją dla uciśnionych i udręczonych. Sługa będzie miał także zadanie wobec innych narodów. Ma przynieść im prawo Boga, aby zapanowała sprawiedliwość. Dzięki słudze ma nastąpić uzdrowienie Izraela i innych narodów. Żadna postać Starego Testamentu nie wypełniła oczekiwań, które pierwsza pieśń wiąże z sługą Boga. Nowy Testament wyznaje, że to Jezus, Syn Boga, jest sługą Boga. On obwieścił słowo Izraelowi i narodom, odnowił przymierze i dokonał zbawienia świata jako człowiek cierpiący przez swoje cierpienie. Według Nowego Testamentu sługa Boga, Jezus Chrystus, jest darem Boga dla naszego świata, znakiem nadziei dla Niego. O tym wielkim darze miłości Boga dla świata wspominaliśmy w Kościele po raz kolejny przez cały kończący się okres Bożego Narodzenia. Zgodnie z polską tradycją będziemy jeszcze śpiewać kolędy. Jednak bożonarodzeniowa radość będzie powoli przemijać i odchodzić. Uświadamiana jednak corocznie w okresie Bożego Narodzenia miłość Boga do człowieka i świata może jednak i powinna wpływać na nasze chrześcijańskie życie przez cały rok. Każdy żłóbek i prawie każda kolęda może dać pociechę, której potrzebujemy w dniu codziennym. Żłóbek i śpiewana kolęda mogą przypominać i pouczać o tym samym, co czytana dziś pieśń o słudze. Nie złamie trzciny nadłamanej, nie zgasi knotka o nikłym płomyku. Bóg sam stał się biednym człowiekiem. Chciał być blisko człowieka, gdy temu brakuje sił i nie wie, co dalej. Wtedy chce go wspierać i dodawać mocy, by nie ustał w drodze. Złamana gałązka pojawia się niekiedy jako symbol na kamieniach nagrobnych. Mówi wówczas, życie tego człowieka dobiegło końca. Skończyła się jego droga życiowa. Temu przeciwstawiają się jednak kaznodziejskie zapewnienia. Niejedno pęknięcie może się zdarzyć w życiu, ale ty się nie złamiesz, ponieważ Bóg trzyma cię w swoje ręce. Trący się knot nasuwa myśl o wyczerpaniu, o odczuciu życiowego wypalenia się. Trący się knot grozi całkowitym wygaśnięciem. Tlący się knot może jednak na nowo coś zapalić, często całkowicie nieoczekiwanie. Może sprawić, że znowu zabłyśnie światło lub zapalić rozgrzewający ogień w kominku. Bóg wychodzi nam naprzeciw właśnie tam, gdzie najmniej Go oczekujemy. Tam, gdzie oślepiają nas jasne promienie sukcesów, tam może się zdarzyć, że nie zauważymy małego światełka Bożego Narodzenia. Ale właśnie w codzienności może nam ono dać znowu nowe siły. Gdzie przytłacza nas choroba i niejeden ból, gdzie strach zamyka nam drogę, tam Bóg jest blisko, bardzo blisko. To jest ta radosna nowina dla nas. Wiele musimy dźwigać i znosić. Czasami jest to zbyt ciężkie. Bóg jednak nam obiecał. Nie złamiesz się przy tym. Od Twojego chrztu towarzyszę Ci przez całe życie i będę Ci towarzyszył, nawet jeżeli się nadłamiesz, jeżeli będziesz się tylko tlił. Czytane dziś słowa proroka otwierają nam nową perspektywę na czas po Bożym Narodzeniu. Pan powiedział przez usta proroka: oto mój sługa. Kto jednak jest tym sługą? Dla chrześcijan ten tekst jest od początku jasny. Wybranym sługą Boga jest Jezus. Czy jednak prorok myślał konkretnie o Jezusie? Przecież wypowiedział te słowa ponad 500 lat przed narodzeniem Chrystusa. O kim myślał słuchający tych słów lud? Z pewnością mógł myśleć o sobie. Uciśniony lud Izraela mógł czuć się wybranym sługą Boga. Wychodząc od świąt Bożego Narodzenia, czyli w perspektywie narodzenia Jezusa, Syna Bożego w Betlejem, problem, czy sługa Boży w dzisiejszym czytaniu to Jezus czy Izrael, traci swoją ostrość. Od Bożego Narodzenia nie można oddzielić Boga od człowieka i człowieka od Boga. Jezus Chrystus, sam wybrany, nas uczynił wybranymi, przezwyciężając wszystkie granice. Od Bożego Narodzenia przez cały rok pozostaje aktualne dla nas stwierdzenie, skierowane do każdego z nas. Ty jesteś moim sługą wybranym. Temu słudze zostały jednak powierzone zadania. One pozostają. Wnosić prawo i światłość oraz dawać nadzieję i pociechę uciśnionym. Świat 2500 lat po Izajaszu i 2000 lat po Chrystusie nie jest wcale lepszy i bardziej sprawiedliwy niż wówczas. Naszym chrześcijańskim zadaniem pozostaje troska o to, aby pozwolić świecić światłu Bożego Narodzenia przez cały rok. Posłuchajmy teraz drugiego czytania z Dziejów Apostolskich.
Z Księgi Dziejów Apostolskich. Gdy Piotr przybył do Cezarei, do domu Korneliusza, przemówił: przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby, ale w każdym narodzie miły jest mu ten, kto się go boi i postępuje sprawiedliwie. Posłał swe słowo synom Izraela, zwiastując im pokój przez Jezusa Chrystusa. On to jest Panem wszystkich. Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Przeszedł on dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła, dlatego, że Bóg był z nim.
Księga Dziejów Apostolskich, z której pochodzi odczytany tekst, została napisana przez Łukasza, Łukasza Ewangelistę. Dzieje apostolskie kontynuują opowiadanie Łukaszowej Ewangelii. Nawiązują do opisów wielkanocnych oraz ukazywania się Chrystusa zmartwychwstałego i opowiadają o początkach chrześcijaństwa. Dzisiejsze czytanie jest częścią opowiadania o nawróceniu na chrześcijaństwo pierwszego poganina, rzymskiego oficera Korneliusza. Słowa dzisiejszego czytania pouczają: radosna nowina o zbawieniu przez Jezusa Chrystusa jest przeznaczona dla wszystkich ludzi. Krótko po śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa dla pierwotnej wspólnoty chrześcijańskiej nie było to wcale takie jasne. Potrzebne było światło Ducha Świętego. Potrzeba było znaków, aby ten uniwersalizm przynależności do wyznawców Chrystusa stał się rzeczywistością. Takimi znakami były dwie wizje, o których mówi tekst poprzedzający odczytany przed chwilą fragment Dziejów Apostolskich. Jedną wizję miał setnik Korneliusz, drugą Szymon Piotr. Setnik usłyszał, że ma sprowadzić Szymona Piotra. Piotr z kolei nie zrozumiał od razu, co mu zostało objawione w formie wizji różnych zwierząt i polecenia, by je zabijał i jadł. On unikał jedzenia tego, co nieczyste według żydowskiego prawa. Piotr podzielał dotąd także opinię, że ludzie inaczej wierzący są uznawani za nieczystych i nie można ich przyjmować do wspólnoty chrześcijan. Piotr nie mógł zrozumieć, że Bóg znosi tę granicę. Zrozumienie przyszło w domu Korneliusza. Piotr przekonał się, że Bóg nie patrzy na to, co zewnętrzne, na pozycję społeczną, religijną przeszłość, lecz na serce człowieka, które jest otwarte na niego i na drugiego człowieka. W każdym narodzie miły jest mu ten, kto się go boi i postępuje sprawiedliwie. Piotr zrozumiał swoją wizję i pojął, że gdy idzie o przynależność do ludu Bożego, w grę nie wchodzi pokrewieństwo krwi, lecz wiara w Boga. Zarówno dla samego Piotra, jak i dla innych chrześcijan pochodzących z judaizmu, poznanie i uświadomienie sobie tej prawdy musiało być wydarzeniem w pewnym sensie zaskakującym, ale i wielkim i znaczącym. To było swego rodzaju odkrycie. Poznana prawda miała być ważna nie tylko dla godziny sądu, który kiedyś ma nadejść. Ona miała być miarą aktualnego życia chrześcijanina. Według Piotra, jak słyszeliśmy w odczytanym fragmencie Dziejów, w mocy pozostaje prawda, że słowo Boga wypowiedziane przez Jezusa Chrystusa zostało skierowane najpierw do Żydów. Ale ten Jezus Chrystus jest Panem wszystkich. Jezus jest Panem także pogan. Nie ma narodów lepszych lub gorszych. Decyzję o przynależności do ludu Bożego każdy człowiek podejmuje osobiście i za nią odpowiada. W domu Korneliusza Piotr w krótkich słowach przedstawił istotę chrześcijańskiej wiary. Chrystus, który głosił dobrą nowinę i uzdrawiał, został zabity, ale Bóg wskrzesił go z martwych. Jezus Chrystus stał się centralnym wydarzeniem, które na drugie miejsce przesunęło przynależność narodową, religijne przepisy i stare tradycje. W młodych chrześcijańskich gminach chodziło o ich tożsamość, o którą walczono często w wewnętrznych konfliktach i otwartych sporach. Kto jest i kto może zostać chrześcijaninem, pytano. Kto może się nim tak nazywać? W odpowiedzi na te pytania przytaczano osobiste i teologiczne argumenty. Prowadzono dyskusje i spory, modlono się. Niepokoje o ryzyku rozłamów docierały do apostołów. Również dla Piotra nie było łatwo rozstrzygać pomiędzy strachem a nadzieją, pomiędzy postępem a zachowaniem tradycji. Bóg przyszedł jednak z pomocą swoim działaniem i jeszcze w czasie przemówienia Piotra wylał swojego ducha także na nieochrzczonych pogan, o czym informuje tekst następujący po fragmencie dzisiaj odczytanym. Piotr i chrześcijanie z judaizmu, z Żydów, musieli zrozumieć, że Bóg powołuje człowieka, nie trzymając się wcale tradycyjnych reguł. Trzeba było jeszcze trochę czasu, aby za tym zrozumieniem poszły działania. Niedługo po zdarzeniu u Korneliusza Paweł z Tarsu otrzymał misję głoszenia Ewangelii poganom. Czy dzisiejszy Kościół potrzebuje wizji, aby zrozumieć do końca bezkresną miłość Boga i o niej żywo świadczyć? Również dzisiaj Duch Boży wytacza nowe drogi zarówno dla tych, którzy Jezusową Ewangelię głoszą, jak i do tych, którzy jej słuchają. Upraszczając całą sprawę, możemy powiedzieć, że początkiem misji pogan był dokonany przez Piotra chrzest Korneliusza i jego rodziny. Ewangelia wyszła wtedy od Żydów do pogan, z Jerozolimy dalej później do Rzymu. My wiemy, że nie wszyscy poganie cieszyli się z tego tak jak rzymski oficer Korneliusz. Niektórzy reagowali niezrozumieniem, inni sprzeciwem, a nawet prześladowaniami. A jak to jest dzisiaj z tymi, którzy nie są ochrzczeni? Czy można ich porównać z dawnymi poganami? Sam fakt, że nie są ochrzczeni, nie czyni z nich pogan. Poganin to człowiek, który przylgnął do przedchrześcijańskich wyobrażeń bóstw. Przez składane tym bogom ofiary, częściowo magiczne rytuały, a także pewne postawy moralne, pragnął zjednać sobie przychylność tych bóstw. Poganin był przekonany, że swoim postępowaniem może uzyskać łaskawość i przychylność bóstwa. Dzisiejsi niewierzący nie są więc chyba poganami w sensie ścisłym, a raczej ludźmi religijnie niemuzykalnymi, jak to kiedyś powiedział do kardynała Józefa Ratzingera jeden ze współczesnych myślicieli, niemiecki socjolog i filozof Jürgen Habermas. Prawdziwych pogan nauka o Jezusie zaskakiwała i pobudzała do myślenia. Dla nich była to rzeczywiście Ewangelia, dobra nowina, radosna nowina. Ona im mówiła, że Bóg jest miłością. Ten Bóg pisany z małej litery, że interesuje się każdym człowiekiem. Nie chce zewnętrznych ofiar, lecz chce być przyjacielem. On nie czeka, aż człowiek sam coś osiągnie. On wychodzi mu naprzeciw i nawet bierze jego grzechy. Ludzie, którzy dzisiaj uznają się za niewierzących lub nawet agnostyków, znają naukę chrześcijańską na ogół. Przyjmują ją do wiadomości, jednak jedną część zachowują, drugą zapominają. Zatrzymują prawdę, że człowiek jest najważniejszy, a zapominają część, która mówi, że należy się go bać i postępować sprawiedliwie. Zapominają więc tę część, która dla pogan była i jest oczywista. Wiara tylko w postęp wiedzy i techniki czyni człowieka religijnie niemuzykalnym. w pewnym sensie prowadzi także i do religii zastępczej. Wszystko, co ta religia obiecuje człowiekowi, on sam jest w stanie sobie stworzyć przez naukę, technikę i postęp. Czy jednak człowiek może się sam odkupić, zbawić? Piotr w domu Korneliusza powiedział coś zupełnie innego. Bogu w każdym narodzie miły jest ten, kto się go boi i postępuje sprawiedliwie. Posłuchajmy ostatniego czytania, fragmentu z Ewangelii Mateuszowej.
Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego. Lecz Jan powstrzymywał go, mówiąc: to ja potrzebuję chrztu od ciebie, a ty przychodzisz do mnie? Jezus mu odpowiedział: pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe. Wtedy mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego, zstępującego jak gołębice i przychodzącego na niego. A głos z nieba mówił: ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie.
Wysłuchany fragment Ewangelii według świętego Mateusza opowiedział o pierwszym aktywnym wystąpieniu Jezusa. Poprzedziły go słowa Jana Chrzciciela, który mówił o sądzie. Sądu miał dokonać ten, który idzie po Janie. Jest mocniejszy i godniejszy od Jana, także ten nie jest godzien nosić mu sandałów. Według Jana on, ten, który idzie po nim, będzie chrzcił Duchem Świętym i ogniem. I wtedy na scenie pojawia się Jezus. Po raz pierwszy występuje jako postać działająca samodzielnie, jako osoba dorosła. Jezus przyszedł, aby być ochrzczonym przez Jana. Jan nie widział jednak racji, dla których miałby chrzcić Jezusa. Jego chrzest był chrztem pokuty, na odpuszczenie grzechów. Chrześcijanie po dziś dzień mają z tym problem. Dlaczego bezgrzeszny Jezus przyjmuje chrzest Janowy? Najczęściej próbuje się to uzasadnić, mówiąc, że Jezus solidaryzuje się z grzesznikami. Chciał po prostu pokazać, że jest im bliski. I jest w tym wiele racji. Ewangelista Mateusz podaje jednak wyjaśnienie całej sytuacji w dialogu Jana z Jezusem. Wyjawia w nim prawdziwy sens chrztu Jana. Jezus nie przekreśla argumentów Jana, że to on potrzebuje chrztu od Jezusa. Jezus ustawia jednak wszystko w perspektywie wypełnienia sprawiedliwości. Tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe, powiedział Janowi. W tej sprawiedliwości nie chodzi jednak tylko o prawe działanie człowieka, o ludzką sprawiedliwość, lecz o sprawiedliwość Bożą, o wypełnienie woli zbawczej Boga przez Mesjasza i jego poprzednika. Ewangelista Mateusz chce powiedzieć, że w życiu i misji Jezusa spełniają się zapowiedzi zbawienia. Chrzest Jezusa był konieczny dla wypełnienia Bożego planu zbawienia. Również Jan miał w tym planie swoją rolę i funkcję, które wypełnił. W relacji ewangelisty Mateusza sam chrzest nie został opisany jako wydarzenie najważniejsze. Najważniejsze było to, co miało miejsce bezpośrednio po chrzcie, gdy Jezus wyszedł z wody. Wtedy otworzyły się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego stępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego. A głos z nieba mówił: Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Po chrzcie sam Jezus miał wizję Ducha, który jak gołębica stąpił na Niego. Ewangelista mówi o gołębicy nie ze względu na zewnętrzny wygląd, na widzialną postać ducha, lecz ze względu na sposób działania. Ta forma obecności Ducha Bożego przypomina opis stworzenia świata. Duch Boży unosił się nad wodami chaosu i poprzedzał swoją obecnością początek stworzenia. Obraz nakreślony przez Ewangelistę chce również zakomunikować początek nowej epoki. Głos z nieba mówi o godności Jezusa. Obwieszcza, że Jezus jest Synem Bożym, że jest wybranym i umiłowanym sługą Boga, o którym mówił już prorok Izajasz. Głos z nieba zaktualizował zapowiedzi prorockie. Duch, który spoczął na Jezusie po chrzcie, wyprowadził go potem na pustynię. Tam Jezus pokonał szatana i wykazał swoje prawdziwe synostwo Boże. Chrzest był punktem wyjścia dla tego wydarzenia. I dlatego i Jan, i Jezus przez chrzest Jezusa w Jordanie wypełnili sprawiedliwość Boga. Opisane przez Mateusza wydarzenie w wodach Jordanu to wielka lekcja dla nas. Lekcja wiary i chrześcijaństwa. Jezus sam nie był grzesznikiem. Nie potrzebował chrztu nawrócenia udzielanego przez Jana. Wypełniając sprawiedliwość Bożą, realizował jednak Boży plan. Pokazał nam, że Bóg Ojciec jest po naszej stronie. Nie oznacza to, że Bóg cieszy się z ludzkich grzechów. On jest wrogiem grzechów, ale przyjacielem grzeszników. Właśnie o tym mówi nam i o tym poucza nas każdy sakrament Chrztu Świętego. Chrzest daje nam coś całkowicie nowego. Daje nam nowe życie, które jest jak nowe stworzenie. Chrzest zabezpiecza nas także przed duchową, grzechową zgnilizną, która tu i tam wkrada się w życie człowieka, niekiedy w sposób zaraźliwy. To zabezpieczenie chrzcielne jest odnawiane w sakramentalnej spowiedzi. Dlatego i po chrzcie, i po spowiedzi dla nas otwiera się niebo i rozbrzmiewa głos, słowa o nas. Ten jest mój syn umiłowany, ta jest moja córka umiłowana. Ten głos z nieba potwierdza naszą godność, godność przybranych dzieci Bożych, godność chrześcijan. Święty Grzegorz z Nazjansu napisał pieśń o chrzcie, a w niej wyraził opinię, że chrzest jest najpiękniejszym i najwspanialszym z darów Boga. Nazywamy go darem, łaską, namaszczeniem, oświeceniem, szatą chroniącą przed zepsuciem, odradzającą kąpielą, pieczęcią i wszystkim, co jest szczególnie wartościowe. Chrzest, pisał dalej święty Grzegorz, jest darem, ponieważ go otrzymujemy, łaską, bo otrzymują go także grzesznicy, których grzechy zostają w chrzcie pogrzebane. Chrzest jest namaszczeniem, bo jest święty i królewski. Jest oświeceniem, bo jest promieniującym światłem. Jest szatą, bo przykrywa naszą hańbę. Kąpielą, bo nas myje. Pieczęcią, bo nas chroni i jest znakiem Bożego panowania. Ochrzczony człowiek nie traci poczucia realizmu grzechu w nim i wokół niego. On wie jednak, jak z tą rzeczywistością się obchodzić. Ochrzczony nie próbuje zagłuszyć lub stłumić swojej winy. Nie daje się też łatwo sparaliżować smutkiem z powodu swojej grzeszności. Boże słowa: ten jest mój syn umiłowany, ta jest moja córka umiłowana. Te słowa są radosną nowiną, przypomnianą nam przez dzisiejsze czytania biblijne. Ten jest mój syn umiłowany, ta jest moja córka umiłowana. To jest radosna nowina, która ma rozbrzmiewać w naszych uszach po zakończeniu liturgicznego okresu Bożego Narodzenia. Ta nowina przypomina o naszej godności. Ta z kolei zasadza się na Bożej dobroci i Bożej sprawiedliwości, która uznaje naszą ludzką i słabą kondycję. Ta nowina zdradza nam jednak wielką tajemnicę miłości Boga do świata. Bóg kocha człowieka i Bóg kocha świat. Nie idealnego człowieka, lecz każdego człowieka, takiego, jakim on jest. Nie idealny świat, lecz świat rzeczywisty. Nasza ludzka i chrześcijańska godność, wyznaczona i dostrzegana przez Boga, dzięki Jego miłości, wyznacza nam także zadania. Wyznacza każdemu z nas misję. Na czym polega ta misja? Ta misja polega na otwartości na drugiego człowieka, na posiadaniu wizji wspólnoty, bez pogardzania kimkolwiek. Naszą misją jest bycie człowiekiem dialogu z Bogiem, a przez Boga z drugim człowiekiem, z każdym. Jezus przeszedł dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła, dlatego, że Bóg był z nim. A co Bóg oczyścił, nie może być nazywane nieczystym. Naszą misją jest być sługami Boga, wnosić prawo, ale nie łamać trzciny nadłamanej i nie gasić knotka o nikłym płomyku. Naszą misją jest czynić Bożą sprawiedliwość.
Drodzy słuchacze, po wysłuchaniu Słowa Bożego, które Kościół daje nam jako wskazówki do życia w najbliższą niedzielę Chrztu Pańskiego i po komentarzu do tego słowa, jakiego dokonał ksiądz rektor Grzegorz Szamocki, zapraszam już teraz, za chwilę, po wysłuchaniu też kolędy, dla przypomnienia, że jeszcze trwa okres Bożego Narodzenia. Zapraszam do wzięcia udziału w audycji Szukając Słowa Bożego poprzez dzielenie się tym wszystkim, co zrodziło się w naszych sercach, naszych umysłach po wysłuchaniu Słowa Bożego. Przypominam tylko jeszcze numery do naszego studia w Toruniu dla Polski Północnej 56 655 23 55, a dla Polski Południowej 56 655 23 56. Dla naszych rodaków spoza granic Polski 56 655 23 33 oraz drugi numer 56 655 23 66, oczywiście kierunkowy jeszcze z Europy 0048, a ze Stanów Zjednoczonych, Kanady 011.
Wesołą nowinę, bracia, słuchajcie, niebieską dziecinę ze mną witajcie. Jak miła to nowina, mów, gdzie jest ta dziecina, byśmy tam podejrzeli i ujrzeli. Chwałę wznoszą na wysokości, pokój ludziom głoszą duchy światłości. Jak miła to nowina, mów, gdzie jest ta dziecina, byśmy tam powierzyli i ujrzeli. Panna nam powiła boskie dzieciątko, pokłonem uczciła to niemowlątko. Jak miła to nowina, mów, gdzie jest ta dziecina, byśmy tam pobieżeli.
Drodzy słuchacze, i tak po wysłuchaniu kolędy już odbieramy pierwsze telefony. Radio Maryja, bardzo proszę. Kto się do nas zadzwonił?
Niech będzie pochwalony Jezus. Nasza dziewica.
Teraz i zawsze.
I zawsze z Małego Śląska. Chciałem nawiązać do tego właśnie tematu. Otóż co jest niezmiernie znamienne, to fakt, że gorliwość chrześcijańska się zasadza na tak zwane, prawda, motywacji. Pan Jezus, chcąc nas dopingować do tego, byśmy się uświęcali, niejako nam mówi w Ewangelii te zamienne słowa, wielkiej wagi oczywiście, święte słowa. Ja rzekłem, bogami jesteście. Co to znaczy? Otóż myślałem nad tym 12 lat. Co to oznacza, to zdanie? Otóż czytam żywot świętej Zadilly. Ona chciała być wielką świętą, więc zaczęła się ona zadarować, prawda, pokutować, pokonającym i chorym. Ale przyjeżdża do jej zakonu zakonnica starsza i wielkim stażem. Gdy zobaczyła, że ona to nadaruje, dokonującym i chorym, się umarcia, prawda, pości i tak dalej, mówi jej tak: Tereniu, Po co ci to? Zobacz, mówi, szanka pełna i beczka pełna. Czy ty będziesz w niebie małą świętą, czy ty będziesz w niebie wielką świętą, to i tak będziesz doskonale szczęśliwą na twoim poziomie. Więc święta te zadzili, niechała nas na adoracji, postów, umartwień, pomagają kochającym i chorym, ukazuje się jej Matka Najświętsza i pyta ją, córeczko, dlaczego to niechałaś? Różnych adoracji, postów, umartwień, pomagającym i chorym, a ona mówi tak, Matuchno Najświętsza, czy ja będę w niebie małą świętą, czy ja będę w niebie wielką świętą, to i tak będę doskonale szczęśliwą na swoim poziomie. A Matka Boża mówi te słowa, wielce znamienne. Jesteś w wielkim błędzie, córeczko. Mali święci z nieba wyciągają błagalnie ręce do świąt, prosząc o modlitwę dla dostąpienia większych ceremonii. Córeczko, kto po śmierci doskonale jednoczy się z Bogiem, staje się małym Bogiem. Wy na ziemi nazywacie wielkimi świętymi. Miała jej kilka lat, umierała zakonnica, prawda, ze starszym jakimś stażem. Ukazuje się dla świętej Cetysawilli jako dusza. I mówi tak, treniu, jestem w niebie, ale żałuję każdej chwili spędzonej na ziemi, bo nie dostąpiłam chwały przebóstwienia. Jestem tylko zbawioną. Ta teoria szanki i beczki jest nieprawdziwa. A święta Cetysawilli pyta tej naszej duszy, dlaczego nie dostąpiłaś tej chwały? A ta dusza mówi tak, za mało ci rytam dla miłości Boga. To święta Cetysawilli od tego momentu obrała sobie za motto życia. Albo
przepraszam, przepraszam tak. Pan, ale moje zapytanie, bo zdaje się, że pan się minął troszeczkę z treścią dzisiejszych czytań. Pan słuchał tej audycji?
Tak.
I słuchał pan też tych czytań?
Tak.
Akurat pan nie poruszył żadnego problemu, który był poruszany w dzisiejszych czytaniach. Może proszę zakończyć, o co by chodziło panu?
Nie, chodzi mi o to, prawda, że prawda, no cóż, my musimy wiedz jedno, prawda? Widząc do Boga, prawda? My idziemy do doskonałości, czyli do doskonałego z Bogiem zjednoczenia. To wszystko już ku temu. Jego zaprzyjście na świat, prawda? Jego chrzest, jego trudy podjęte, prawda? Jest mój do ojca takie słowa. Synu, po to stąpiłem na ziemię, stałem się człowiekiem, by człowiek mógł stać się Bogiem, czyli dzieckiem Bożym.
Bardzo czyli panu...
Środki przebóstwienia. O to właśnie chodzi we wszystkim. Jeśli chodzi o świętość.
Bardzo dziękuję panu. Serdecznie pozdrawiamy. A teraz szczęść Boże. Oddajmy może słówko na komentarz właśnie naszemu tutaj księdzu rektorowi.
No, dziękujemy bardzo za ten głos słuchacza Radia Maryja. No, to co Pan powiedział, to oczywiście jest wszystko racją, bo Pan Bóg przyszedł do nas po to, aby dać nam coś od siebie, przede wszystkim, aby zaoferować nam swoją miłość, byśmy z tej miłości, z tego Bożego daru skorzystali, po to, byśmy też, no, szli za Nim i realizowali Jego wolę. A realizować Jego wolę, to współpracować z Nim, to być Jego współpracownikiem, być Jego sługą, być przybranym Jego dzieckiem, czyli upodabniać się do Niego, stawać się jak On. On, który jest w sposób doskonały, doskonały, jest po trzykroć święty, no my mamy, czerpiąc od Niego wzór i łaski, i dobroć, i siły, mamy stawać się na Jego podobieństwo, mamy się upodabniać do Niego, jesteśmy też stworzeni na Jego podobieństwo, więc to jest to jedno wielkie zadanie, jakie On nam po prostu wyznacza i jakie poprzez narodzenie Jezusa Chrystusa zostało nam jeszcze raz powtórzone i przypomniane w taki sposób doskonały, bo objawiający Jego wielką miłość do nas.
Odbieramy następny telefon. Radio Maria, bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Elżbieta, chciałam przywitać księdza rektora, gości i księdza prowadzącego. I ja chciałam włączyć się do tej audycji właśnie czytań na tę niedzielę.
Bardzo prosimy.
I właśnie te czytania, szczególnie czytanie o chrzcie Jezusa Chrystusa w Jordanie, przenoszą mnie właśnie do tego momentu mojego też chrztu. Kiedy ja jako dziecko maleńkie, nie zdające sobie jeszcze sprawy, ale już rodzice podjęli za mnie tę decyzję właśnie włączenia mnie w rodzinę Bożą, taką tą, przez tą pieczęć właśnie Ducha Świętego, dar Ducha Świętego, w którym jestem już takim tym prawdziwym, z godnością wielkodziecka Bożego w rodzinie Bożej. I ten chrzest właśnie, nie zdawałam sobie przez bardzo długi okres czasu w swoim życiu, jaka to jest bardzo ważna rzecz, ten mój właśnie osobisty też chrzest. I później, kiedy miałam taką drogę wielkich, bardzo dużo cierpień w życiu, dużo bólu, trudu, choroby i lęku i strachu, i kiedy nastąpiło takie właśnie wielkie nawracanie i ten chrzest Janowy z wody właśnie mnie powraca zawsze do tego chrztu nawrócenia, i ten chrzest mój właśnie z Ducha, który mnie już czyni tym dzieckiem Bożym, czyni mnie właśnie taką też sługą taką, nie niewolnikiem już, bo już nie jestem, Jezus mnie odkupił, Jezus mnie uczynił właśnie już nie niewolnikiem, tylko wolnym człowiekiem, wolnym ze swoimi wyborami, z decyzjami, a ja te decyzje podejmuję i chcę Jemu służyć, i chcę być po prostu wybraną tym sługą z wielką taką pokorą i posłuszeństwem, żeby nieść właśnie tę Bożą sprawiedliwość, bo to jest bardzo rzecz trudna, to jest droga bardzo trudna. To dla mnie ta pokora to jest taka pokora właśnie nie, że moje życie, mój plan na moje życie to ma Bóg. Nie ja sama podejmuję wybory i nie ja chcę nakłaniać, gdzieś przymuszać tę wolę jak gdyby Boga do moich planów, do poprawiania tego scenariusza mojego życia, gdzie ja widzę, gdzie można by było. Nie, tylko właśnie staram się, to jest bardzo trudne, rozeznawać tą trudną wolę Bożą, akceptować ją i w posłuszeństwie Słowu Bożemu gdzieś służyć z pociechą, zniesieniem poprzez swoje świadectwo właśnie wielkich trudów i wielkich bóli, ale też właśnie z powiększającym się tym obszarem wolności i pokoju w sercu. I właśnie dziękuję Jezusowi za ten chrzest. I od tego momentu, tej Epifanii Mesjasza, jego namaszczenia Duchem Świętym, wiem, że jestem namaszczonym dzieckiem Bożym, że mam tożsamość, że mam godność, że mimo że ciężkiego takiego życia, że byłam sierotą, więc nigdy nie jestem sierotą, teraz wiem, bo jestem w wielkiej rodzinie Bożej i to mi daje tę właśnie moc. To tyle chciałam powiedzieć. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękujemy.
Dziękujemy bardzo za te słowa, które są właściwie wielkim świadectwem też i wiary, a z drugiej strony i komentarzem, i dopowiedzeniem tego, o czym my tutaj mówiliśmy. To, co nas trzyma zawsze przy Bogu, przy Chrystusie, to jest świadomość, że On jest zawsze przy nas, że prowadzi nas przez życie, trzyma nas niejako za rękę, a my zaufaliśmy Jemu, poddajemy się Jego woli i idziemy tą drogą, którą On nam wskazuje.
Odbieramy następny telefon. Radio Maryja, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, księże Jacku.
Tak, księże Jacku, gorąco pozdrawiam przyjemnego księdza rektora i ukochanego ojca Zdzisława. Głębokie myśli, które dla mnie osobiście jako księdza są wielkim przypomnieniem godności chrześcijańskiej. Chcę powiedzieć na kanwie tych pięknych zamyśleń, że ja w ciągu roku udzielam chrztu dzieciom na około setki, nieraz i nawet ponad. Jedne są w sposób taki prosty, jakby z wody, ale w obecności kapłana, inne są uroczyste, kiedy przychodzą chrzestni. Zawsze pytam, tak jak rytuał przewiduje, o co proszą rodzice Kościół Boży dla tego dziecka. Już w tej chwili się nauczyli często odpowiadać o chrzest. Mają świadomość, że to jest dotyk Pana Boga. To dziecko właśnie w chorobie, tuż przed nieraz poważną operacją, zostaje ogarnięte miłością całej Trójcy Świętej. I rzeczywiście jest pewna prawidłowość. Te dzieci bardziej zdrowieją, szybciej są leczone. Pamiętam takiego chłopczyka, którego z dość poważną chorobą przywieziono. Była poważna operacja głowy. I ku naszemu zdziwieniu i przerażeniu naturalnie rodzice wyrzekli się, zostawili dziecko. Matką chrzestną była pani profesor, która prowadzi oddział patologii noworodka. chrzestny był jeden z lekarzy, bardzo wspaniałych. Płakały pielęgniarki, płakała profesor. Naturalnie znaleźliśmy zastępczą rodzinę już po wszystkim, po leczeniu. I chłopiec już ma około 10 lat. Jest niesłychanej urody. Bardzo wspaniale się rozwija. Jest bardzo kochany przez rodziców, którzy go przyjęli. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że dla mnie osobiście Chrzest Święty to jest taki pocałunek Boga w Duchu Świętym, pocałunek Ojca i Syna. Czyli to, co jest istotą, że właśnie, jak mówi apostoł miłości, popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec. Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi. I to się tak przekłada właśnie w praktyce mojej jako księdza, jako kapelana wśród chorych i cierpiących dzieci, że właśnie jest to rzeczywiście dotyk Boga. I potem uświadamiam rodzicom, że no teraz przecież to można by było to dziecko położyć.
Księże, mamy jakieś zakłócenie, przepraszam. Przepraszam, ale jakieś zakłócenie nastąpiło. Może jeszcze raz ksiądz Jacek do nas zadzwoni, ale myślę, że już można krótki komentarz też do tego słowa.
No, dziękuję serdecznie księdzu Jackowi za telefon, za również to świadectwo i też dopowiedzenie tego, o czym ja tu mówiłem, komentując to Słowo Boże na najbliższą niedzielę. Myślę, że najważniejsze jest zawsze to, abyśmy pamiętali właśnie to, co usłyszał sam Jezus, a co właściwie dzisiaj my też odnosimy do siebie jako uczniowie Jezusa, jako ci, którzy Jemu zaufali i w Nim widzą drogę do prawdziwego szczęścia. Ten jest mój syn umiłowany, Tyś jest mój syn umiłowany, Tyś jest moja córka umiłowana. I jeżeli będziemy pamiętali o tej Bożej miłości, że jesteśmy dziećmi Boga, no to wtedy łatwiej nam będzie przeżywać różne sytuacje, te radosne, ale zwłaszcza te, które są trudne dla nas i z którymi czasami rzeczywiście tak po ludzku, no nie zawsze łatwo sobie radzimy.
Odbierzmy już chyba ostatni telefon. Ja przepraszam księdza Jacka, ale coś nam się tutaj nie powiodło w tym połączeniu, gdyby mógł jeszcze raz zadzwonić. Odbierzmy telefon, Radio Maryja. Bardzo prosimy.
Halo?
Jesteśmy już na antenie, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Tadeusz z Wałbrzycha.
Witamy Pana Tadeusza.
Ja do fragmentu, który był omawiany i czytany, najpierw później omawiany, jeżeli chodzi o Dzieje Apostolskie, to tam jest odniesienie do bojaźni, to się boi Boga. Ja chciałbym zrobić takie dopowiedzenie, bo konkretnie w Księdze Przysłów jest konkretnie napisane, co jest tą bojaźnią, bojaźnią pańską. Więc bojaźnią pańską jest napisane, że zła nienawidzić. I to jest taki, no, takie dopowiedzenie moje konkret, które właściwie uściśla, co to znaczy bać się Boga, bać się właśnie Boga, że to znaczy nienawidzić zła. Nienawiść jest silną, dość silnym stanem, a takie coś właśnie ma cechować człowieka, który chce po prostu podobać się Bogu, to ma być w stanie nienawiści wobec zła. Także to tak z mojej strony proszę przyjąć jako uzupełnienie do tego słowa z Dziejów Apostolskich. Dziękuję, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, bardzo dziękujemy Panu.
Dziękujemy bardzo Panu Tadeuszowi za te słowa. Oczywiście temat bojaźni Bożej, bania się Boga jest tematem dosyć szerokim. Pojawia się bardzo często, zwłaszcza w tekstach mądrościowych, ale nie tylko. Bojaźń Boża jest, mówi się, że bojaźń Boża jest początkiem mądrości, bo bać się Boga to po prostu czuć respekt przed Bogiem. A respekt przed Bogiem to znaczy mieć szacunek do Boga, uznać swoje z pokorą wyższość Boga, że On jest Panem, a co za tym idzie, konsekwencją tego będzie zdecydowanie przeciwstawiać się wszelkiemu złu. I pewnie to mocne słowo, które zostało przetłumaczone w tekście polskim jako nienawidzieć, to pewnie ma wyrażać. No nie ma tutaj tekstu hebrajskiego, żebyśmy mogli sprawdzić, jakie jest tam dosłowne znaczenie, ale skoro tak bibliści przetłumaczyli, to na pewno jest w tym wiele racji.
Może jeszcze wyjątkowo ostatni w tej chwili już telefon odbieramy. Radio Maryja, bardzo prosimy.
A szczęść Boże, ja do audycji.
Bardzo proszę, jest pani na antenie, ale czy radio wyłączone?
Tak, już wyłączam.
Tak.
Szczęść Boże.
Ma pani, no, minutkę najwyżej, dobrze? Bardzo proszę.
Tak, szczęść Boże.
Szczęść Boże pani.
Mówi Teresa z Krakowa. Ja zwróciłam uwagę i moje takie przemyślenia zawsze po spowiedzi świętej jestem takim niespełniona, że tak powiem. Mam jakieś pewne takie, no nie powiem lęk, ale niepewność taką, że jestem tak do końca oczyszczona z grzechów. Zrozumiałam z ust wykładającego nam Słowo Boże księdza, że właśnie w momencie, kiedy Jezus po chrzcie otrzymał taką słowa Boga Ojca, że to jest Syn mój umiłowany, że my po spowiedzi świętej mamy też niejako taki stan, że Bóg do nas mówi, że jesteś moim ulubieńcem, moją ulubienicą. Czy dobrze zrozumiałam? To znaczy, no w pewnym sensie poczułam się, jakby mi coś to po prostu moją sytuację taką wyjaśniło, że spowiedź święta i oczyszczenie z grzechów jest równoważne z tym stanem, kiedy uzyskujemy chrzest święty i ten właśnie ten pocałunek Boga. Bardzo serdecznie dziękuję za płać.
Zapłać
na nowy rok.
Szczęść Pani. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Bardzo prosimy może już teraz o podsumowanie, ewentualnie ustosunkowanie się, księże rektorze, do ostatniego telefonu i już chcemy podsumować. Może też jest to okazja, żeby najbliższych pozdrowić. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo, ojcu. No, dziękuję również pani Teresie z Krakowa za ten telefon, również za to świadectwo. Oczywiście trzeba nam pamiętać, że łaska Boża działa skuteczniej niż my sobie niekiedy to wyobrażamy i dlatego, jeżeli nawet po sakramencie pokuty czujemy jakiś niedosyt, no to trzeba nam po prostu zawierzyć, że Pan Bóg jest nad tym wszystkim i to On działa. On ze swoją łaską, nawet jeżeli my czegoś nie rozumiemy. To tyle, co chciałbym tutaj dodać do tych wypowiedzi. Myślę, że powiedzieliśmy dużo. Oby tylko te słowa zapadły głęboko w naszych sercach, zwłaszcza w tę najbliższą niedzielę i aby one, jak już wyraziłem to życzenie i to pragnienie, aby one rozbrzmiewały w naszych uszach także po zakończeniu tego okresu Bożego Narodzenia i także może nie tylko w tym najbliższym roku, ale także i w przyszłym. Tego wszystkim drogim radiosłuchaczom Radia Maryja życzę. O to się też będziemy modlić. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Oczywiście pozdrawiam bardzo gorąco moich studentów, kleryków z Gdańskiego Seminarium Duchownego, moich współbraci, moderatorów, oczywiście drogi księży biskupów i wszystkich, którzy troszczą się i pomagają, aby nasze seminarium mogło funkcjonować. Przyjaciołom naszego seminarium wszystkim życzę też na nowy rok. Szczęść Boże.
Bardzo prosimy też naszych braci kleryków.
Pragniemy też pozdrowić ojca naszej archidiecezji, księdza arcybiskupa Sławoja Leszka Głudzia, który na co dzień otacza nas swoją troską. Pamiętamy w modlitwie, polecamy go także modlitwie wszystkich radiosłuchaczy.
Ja także chciałbym jeszcze raz w imieniu nas wszystkich pozdrowić serdecznie naszą wspólnotę seminaryjną, naszych prorektorów, ojców duchownych, wszystkich moderatorów, a także wykładowców. Być może ktoś z was teraz nas słucha. A także naszych wszystkich braci kleryków, wszystkich przyjaciół i tych, którzy o nas pamiętają w modlitwie. I prosimy o dalszą modlitwę, dalszą pamięć, ponieważ jest to dla nas bardzo ważne.
No i wypada nam też pozdrowić tych wszystkich, którzy słuchają tej audycji, a może gdzieś tam się rodzi jakieś pragnienie, żeby przyjść do Gdańskiego Seminarium Duchownego. Dlatego tych wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiamy, a także wszystkie nasze rodziny, które też słuchają tej audycji. Zapać.
A czy może bracia klerycy mogą powiedzieć, powtarzając swoje, przypominając swoje imię, z jakiej miejscowości pochodzicie?
Ja nazywam się Mateusz Tarczyński z miejscowości Reda, koło Gdyni.
Jestem Łukasz Wydowczyk z Gdyni.
Kleryk Mateusz Zawadzki również z Gdyni.
Drodzy słuchacze, Radia Maryja, kończy się nasza audycja Szukając Słowa Bożego w ramach rozmów niedokończonych. A gośćmi naszymi byli ksiądz dr Grzegorz Szamocki, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Gdańsku, który jest jednocześnie adiunktem w Zakładzie Historii Starożytnej Uniwersytetu Gdańskiego. A wspomagali księdza rektora, jego wychowankowie, bracia klerycy, Mateusz Tarczyński, Łukasz Wydowczyk, Mateusz Zawadzki. Księże rektorze, drodzy bracia klerycy, bardzo dziękujemy za obecność w naszym studiu Radia Maryja. Wiem, że jeszcze czeka audycja i studio telewizji Trwam. Życzymy też wszelkich Bożych łask właśnie w tym okresie Bożego Narodzenia od Bożej Dzieciny i rzeczywiście niech to Słowo Boże wszystkich nas prowadzi jak ta gwiazda betlejemska tych mędrców, którzy uczciwie szukali prawdy. Raz jeszcze serdecznie Bóg zapłać.
Bóg zapłać serdecznie jeszcze raz. Ja również dziękuję za zaproszenie i dziękuję również wszystkim pracownikom Radia Maryja i Telewizji Trwam i życzę szczęść Boże na Nowy Rok.
Szczęść Boże, raz jeszcze dziękujemy.